NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy wszystkim w kolejnym spotkaniu z Pick Six NFL24. Oczywiście w tej części off-season, dzisiejszy skład. Sprawozdawczy to Karol Potaś i wracający po dłuższej przerwie, po urlopie w Polsce, Łukasz Dudka. To Łukasz, wrażenia po tym, jak zwiedziłeś nasz kraj. Odczułeś dobrą zmianę?
Bardzo fajnie, zmiana jest bardzo dobra. Nie, szczerze mówiąc, Polska nie zmieniła mi się za bardzo w ciągu ostatnich 2 lat. W momencie, kiedy wyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 2003 roku, miałem 2 takie długie przerwy. I największa gatunkowa zmiana nastąpiła właśnie między 2003 a 2007 czy 2008 rokiem, kiedy przyjechałem tutaj do Polski pierwszy raz. Natomiast od tego czasu jeszcze częściej i Polska no, nie zmienia się już aż tak bardzo.
A udało się przez ten okres urlopu uciec od wieści z NFL, czy ciężko było?
Nie mam mowy, od tych wieści się... Zresztą sam wiesz doskonale, od tych wieści się nie ucieka, tam tej wieści szukasz. Ja pamiętam, kiedy tutaj Sports Illustrated otwierało nową stronę internetową, mmqb.com. Zresztą polecam wam wszystkim tą stronę bardzo, bo są to naprawdę świetne, ciekawe felietony, które pokazują futbol no, z najróżniejszej perspektywy. Od życia prywatnego sędziów na przykład, po sposób, w jaki projektowane są szatnie. No, naprawdę perełki artykuły. I pytano Petera Kinga, głównego prowadzącego, głównego redaktora tej strony internetowej, czy nie boją się, że ponieważ istnieje tak duża konkurencja na tym rynku, że ta strona nie odniesie sukcesu. I Peter King odpowiedział w taki sposób, że oni przeprowadzali badania rynku na temat właśnie budowy nowych stron poświęconych właśnie futbolowi amerykańskiemu. I okazało się, że ludzie odpowiadają w taki sposób, jeżeli będzie więcej treści poświęconych futbolowi, to po prostu będziemy spędzać więcej czasu przed komputerem, telewizorem, czy słuchając radia. Tak duży jest głód, tak duże jest zapotrzebowanie na te rzeczy. No ja jestem tego najlepszym przykładem. Myślę, że ty, Karol, i wy, nasi słuchacze, no, podchodzicie tego w podobny sposób.
Dokładnie. Niby sezon NFL się kończy, ale zaczyna się tak jakby drugie życie i człowiek wszystkie te plotki stara się nadrobić. W sezonie NFL człowiek nie miał na to czasu, a tutaj rzeczywiście no tak jest. I te teksty, no tak jak też wspominałeś, tą stronę również śledzę. Zdecydowanie polecam, fajna sprawa i trochę pokazuje futbol od takiej innej strony, nie tylko czystych statystyk. W międzyczasie Cleveland Cavaliers zdobyli też mistrzostwo NBA. Tydzień temu ciebie nie było, ale rozmawiałem o całej serii, jeszcze nie znając finałowego rozstrzygnięcia, z Kamilem Słonko i Kubą Kaczmarkiem. Dzisiaj znamy już finałowego zwycięzcę. Jak mógłbyś ocenić tą serię, bo też z pewnością śledziłeś te największe wydarzenie w ostatnim czasie w Stanach i w sportowym świadku sportu.
No właśnie, w zasadzie w ciągu ostatnich kilka dni w Stanach Zjednoczonych nie mówi się o niczym innym, jak tylko o Cleveland Cavaliers, o LeBronie Jamesie, o tej serii 52 lat, podczas których Cleveland nie wygrało ani jednego tytułu mistrzowskiego. Ostatni raz Cleveland Browns wygrywali w 1964 roku mistrzostwo NFL, czyli jeszcze przed erą Super Bowl i od tamtego czasu ani Cleveland Indians, ani Cavaliers, ani Browns nie wygrali żadnego tytułu mistrzowskiego. Więc z Cleveland zdjęto klątwę z jednej strony. LeBron James cementuje swoją pozycję chyba na tym piedestale najlepszych zawodników w historii ligi NBA. Wszyscy zastanawiają się, co LeBron zrobi w następnym sezonie, bo teoretycznie już w przyszłym sezonie może przenieść się do nowej drużyny, może znaleźć nowego pracodawcę i kto wie, może w przyszłości zdobyć kolejny tytuł mistrzowski, już wtedy reprezentując trzecią drużynę. To wcale nie jest wykluczone. No i kolejny niesłychanie ważny aspekt to w jaki sposób rozpłynęła się drużyna Golden State Warriors. Przecież 9 zwycięstw w sezonie zasadniczym i bodajże 9 porażek w sezonie zasadniczym. Najlepszy bilans w historii ligi NBA, no i później 9 porażek w samych tylko playoffach. Podobno każda drużyna w tak długim okresie czasu musi przejść większy czy mniejszy dołek. No i kto wie, czy w przypadku Golden State Warriors ten dołek nie wypadł im w najgorszym możliwym momencie, kiedy trzeba było rozgrywać mecze decydujące o tytule mistrzostw.
To był również wyjątkowy sezon dla ciebie. Pisałeś troszeczkę o Chicago Bulls.
No Bulls zaczęli z wysokiego C, Bulls byli zaliczani no, do ścisłej czołówki konferencji wschodniej NBA. Apetyty były naprawdę rozmuchane. Mieliśmy w Chicago zdrowego Derricka Rose'a przez większą część czasu. drużyna po raz kolejny przebudowywana i drużyna, która miała aspirować do tego, żeby walczyć o najwyższe trofea pod wodzą nowego szkoleniowca, bo Tom Thibodeau został zatrudniony przez nowego, zaimportowanego z NCAA trenera. No i okazało się, że nic z tego, że pod końcówce sezonu Bulls no nie tyle dostali zadyszki, co kompletnie przestali grać, czyli przegrywać mecze z każdym. Dosłownie z każdym.
I ciężko było o tym pisać i zdawać o tym relacje, bo serce boli, ale no co zrobić?
Porażka goniła porażkę, no ale niestety, no takie jest życie. Ja bardzo się dziwię, że Jerry Reinsdorf, właściciel Chicago Bulls i Chicago White Sox, no ma tak dużą cierpliwość, bo menedżer generalny Chicago Bulls, ludzie podejmujący decyzje personalne dotyczące budowy składu i obsady pozycji trenerskich, w mojej opinii powinni już dawno pożegnać się ze swoją pracą i Jerry Reinsdorf powinien no, zainstalować nowy reżim na szczycie Chicago Bulls.
Już wchodząc wstępnie w temat NFL, Joe Hayden z Cleveland Browns powiedział, że po tym zwycięstwie ekipa czuje się tak nakręcona, że może nawet wygrać Super Bowl. Jak daleko, Łukasz, myślisz, odpłynął zawodnik z Cleveland od rzeczywistości w NFL?
No dosyć daleko. Na pewno już poza atmosferą ziemi. Ja nie dziwię się, że ludzie w Cleveland no szaleją i na pewno udziela się to wszystkim zawodnikom pozostałych drużyn reprezentujących to miasto. Tak jak powiedziałem, od 52 lat nikt z Cleveland nie wygrał czegokolwiek. W tej chwili takim miastem, które ma największą klątwę, największy ciąg lat bez zwycięstwa jest Cincinnati. Tak? Ta liczba wynosi w tej chwili 26, ale to, co działo się w Cleveland, było nie do pomyślenia w drużynie, która ma swoją reprezentację aż w trzech zawodowych ligach. No więc euforia w Cleveland na pewno jest spora. No dobrze, że Hayden czuje się nakręcony, ale on sam chyba nie wierzy w to, co mówi.
Dokładnie, też mam takie wrażenie, że on solidnie odpłynął, a może oni będą walczyć nie o prymat największego, żeby uniknąć prymatu najgorszej drużyny sezonu, no ale, mm-hmm. ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, już w pełni do NFL przechodząc, Von Miller, tydzień temu o nim wspominaliśmy, wydawało nam się, że sprawa zbiega już do końca, że jednak Von podpisze tą fantastyczną umowę, która została mu zaoferowana, a jednak on podał na Instagramie, że no, on bardzo lubi swojego trenera, kocha swoich fanów, ale wydaje mu się, że w sezon 2016 spędzi raczej nie na boisku, a w kanapie przed telewizorem. Jak sądzisz, jest to rzeczywiście aż tak bardzo na rzeczy, czy dalej tak jakby no, ta granica zostaje no, tylko delikatnie podniesiona, ale mimo wszystko i tak Vona Millera zobaczymy w przyszłym sezonie.
Wydaje mi się, że jest to klasyczne przeciąganie liny między Vonem Millerem z jednej i Johnem Elwayem z drugiej strony. Elway potrzebuje Millera, Miller potrzebuje Denver Broncos, bo wydaje mi się, że nie stać go na to, żeby zawiesić buty na kołku, położyć się na tej kanapie, o której wspomniałeś i przepuścić koło nosa 14 milionów dolarów.
Podobno wiesz, Fox bodajże z Philadelphia Eagles podpisał gigantyczny kontrakt. To też jest kość teraz niezgody, że skoro on dostał taki kontrakt, to Von Miller chce dostać jeszcze więcej.
No oczywiście, że tak i zasługuje na to, żeby dostać taki kontrakt. No, Von jest w tej chwili no, chyba najlepszym defensywnym zawodnikiem w lidze. Jeżeli nie najlepszym, to na pewno no, integralną częścią tej najściślejszej czołówki elity defensywnych graczy w NFL i zasługuje na te pieniądze. Oczywiście, że tak. Problem polega na tym, że Denver nie za bardzo ma z czego za ten kontrakt zapłacić. I teraz przeciąganie liny będzie polegało na tym, że wydaje mi się, że obie strony są dogadane co do długości kontraktu i co do ogólnej wartości, na jaką ma opłacać ten kontrakt. Problem polega na określeniu ilości pieniędzy, które Von Miller będzie miał w tym kontrakcie zagwarantowane. I w zasadzie każde negocjacje kontraktowe spełzają do ustalenia tej cyferki. Ile pieniędzy gracz dostaje na pewno, niezależnie od wyników na boisku. Gdybym miał obstawiać, to postawiłbym na to, że obie strony się dogadają i że Miller podpisze długoterminowy kontrakt, bo jeżeli popatrzymy na sytuację Denver Broncos, im również bardziej opłacałoby się zaryzykować, podpisać z nim długoterminowy kontrakt, kontrakt, który za 2, 3, 4 lata będzie o wiele bardziej przyjazny dla drużyny niż trzymanie go w tej chwili za ponad 14 milionów dolarów, a wypłacenie mu w przyszłym roku dużo droższego franchise tag albo za rok podpisywanie z nim długoterminowego kontraktu, więc im szybciej te rzeczy się dzieją, tym lepiej dla obu stron.
W odwrotnej sytuacji do Vona Millera jest Jake Long. Jake Long chciałby grać, a nie ma okazji do tego, żeby z kimkolwiek podpisać umowę. Mówi, że nareszcie jestem zdrowy jednak. No, metryka mówi o nim dużo. Już ma jednak 31 lat w przeszłości, między innymi kontuzja kolana. No ale wydaje się, że jest to świetny zawodnik. No sami Miami Dolphins go przecież wybrali z pierwszym numerem draftu w 2008 roku. No a teraz ma problem, żeby podpisać kontrakt z kimkolwiek. Jak myślisz, czy tu już koniec Jake'a Longa w NFL? Jest na to szansa?
Będzie, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo rzeczywiście to świetny zawodnik na boisku, poza boiskiem, jest doskonałym instynktem, ale problemem jest właśnie to zdrowie i wydaje mi się, że jego problemy zdrowotne odstraszają jego potencjalnych pracodawców. Jego akurat pozycja przetargowa będzie rosła, kiedy pojawią się konkluzje, kiedy trzeba będzie wypełnić składy zawodnikami, wtedy no, na jego usługi będzie coraz większy popyt. Problem będzie polegał tylko i wyłącznie na tym, że Jake Long będzie żądał stosunkowo dużych pieniędzy. Do kogokolwiek trafi. No, został wybrany w pierwszej rundzie draftu, kiedy jest
z pierwszym
zdrowy,
pikiem nawet.
Jego, właśnie, kiedy jest zdrowy, to jego wyniki na boisku mówią same za siebie. Problem tylko polega na tym, żeby był w stanie utrzymać się przy zdrowiu. Jeżeli przekona kogoś do tego, że te problemy zdrowotne ma ze sobą, myślę, że nie będzie miał większych problemów ze znalezieniem pracodawcy. Jeżeli nie teraz, to w momencie, kiedy ktoś będzie musiał łatać dziury w składzie po pierwszych kontuzjach.
Okej. Adrian Peterson, też jeden z wywiadów oglądałem ostatnio i Adrian potwierdził tak jakby no, to, co wiemy o Minnesota Vikings, że ma niesamowity potencjał, ale on nawet podkreślił, że to jest najlepsza ekipa Minnesota Vikings z ostatnich lat. Rzeczywiście, Łukasz, sądzisz, że Vikingowie są aż tak silni?
Vikingowie są zdecydowanie na linii wznoszącej. Bardzo niewiele mówi się o ich formacji defensywnej, bardzo pieczołowicie budowanej przez trenera Zimmera, który no, sam jest defensywnie nastawionym coachem. On zanim trafił do Minnesota, był przez wiele, wiele lat defensywnym koordynatorem w Cincinnati Bengals. Więc na obronie zna się naprawdę dobrze. Kiedy przeanalizujemy ostatnie drafty Vikingów, to również były to drafty, które koncentrowały się na defensywnej stronie piłki i jest to jednostka, która z roku na rok spisuje się coraz lepiej. No i teraz jeżeli dodamy do tego atak z samym tylko Adrianem Petersonem, no to teoretycznie jest to drużyna, którą stać na to, żeby przynajmniej jak równy z równym walczyć z ekipą Green Bay Packers i dostawać się do playoffów z roku na rok. W NFL, kiedy dostaje się do playoffów, już w zasadzie wszystko może się wydarzyć. Tak jak Super Bowl zdobywali New York Giants, którzy od dzikiej karty dochodzili do pokonywania niepokonanych New England Patriots. Więc Vikingów naprawdę stać na wiele. Wydaje mi się, że największym takim zapytaniem, takim największym hamującym elementem jest pozycja rozgrywającego. Bo jeżeli twój quarterback maksymalnie w swojej karierze rzucił 23 przyłożenia w jednym sezonie, to raczej nie masz co liczyć na to, żeby dominować nad przeciwnikami, przynajmniej w ofensywnej stronie piłki.
No na jego więc, plus no, tylko działa to, że to on dopiero zaczął tę karierę, w sumie nie miał okazji, żeby no, pokazać się od tej lepszej strony. Teraz też została linia ofensywna stosunkowo mocno wzmocniona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać już w tym okresie przygotowawczym i samych tych spotkaniach przedsezonowych. No ale wydaje się, że ta ekipa przynajmniej w ofensywie jest teraz zdecydowanie lepsza. No i Adrian Peterson też wracał po przerwie, też nie był w pełni formy od pierwszych spotkań, nawet wydawało się na początku, że może to być wcale nie taki dobry Adrian Peterson, ale później nabrał tak jakby rozpędu w sezonie i okazało się, że jednak no jest silny, no i wydaje się, że o dobrze przepracowanym w pełni okresie przygotowawczym, no to może być Adrian Peterson naprawdę z tych ostatnich świetnych swoich sezonów, chociażby sezonu 2013. Mówisz o tym, że świetną robotę robi trener Minnesota Vikings, świetną robotę również robi trener Carolina Panthers Ron Rivera. W tym tygodniu podpisał nową umowę łączącą go z Carolina Panthers na 3 lata. Opiewa ona na 19,5 miliona dolarów, co tak pięło trochę klamrą ten fantastyczny okres tego trenera. Uważasz, Łukasz, że to jest największy wygrany ostatnich lat NFL, jeżeli chodzi o stanowisko trenera głównego?
Myślę, że tak. Myślę, że łapie się do ścisłej czołówki. Popatrzmy. na tą osobowość, na tą postać, bo jest to człowiek, na którym naprawdę warto się skoncentrować. Były zawodnik Chicago Bears, on był częścią tej legendarnej drużyny z Chicago, która w 1985 roku dzięki świetnej formacji defensywnej zdobywała Super Bowl i swoją karierę trenerską rozpoczynał właśnie w Chicago. On był kiedyś defensywnym koordynatorem Chicago pod Lovie Smithem. Konfliktował się z Lovie Smithem, tam dochodziło między nimi do kolosalnych tarć. Przede wszystkim dlatego, że obaj chcieli narzucić na tą formację defensywną swój styl. Ostatecznie Smith nie tyle zwolnił, co nie przedłużył kontraktu z Ronem Rivierą. Rivera tułał się odrobinę po lidze NFL, trenował m.in. w San Diego. W końcu udało mu się dostać pracę w Carolinie, Carolina Panthers. Jak wiecie doskonale, każda drużyna NFL przed obsadzeniem pozycji głównego szkoleniowca musi przeprowadzić rozmowę przynajmniej z jednym kandydatem, który pochodzi z mniejszości etnicznej. Ron Rivera był przez kilka lat takim właśnie zapadziurą. Rivera pochodzi z latynoskiej rodziny, jego rodzice wyemigrowali ze Stanów Zjednoczonych z Meksyku, więc spełniał te kryteria. Więc wystarczyło pogadać z Ronem Rivierą i każda drużyna odklepywała tą pajeczkę, którą trzeba było postawić przy tym kandydacie, który pochodził z mniejszości etnicznej. W końcu Richardson, właściwie Carolina Panthers, zaufał Ronowi Rivierze, ale na początku w Carolinie wcale nie było tak różowo. Co najmniej kilkakrotnie mówiło się o tym, że Ron Riviera ma tracić pracę, że nie przynosi jego drużyna takich efektów, jakich się tego wszyscy spodziewają. Ale na przykładzie Rona Riviery widać doskonale to, że cierpliwość głównych właścicieli drużyn naprawdę popłaca.
Dokładnie, ja nawet pamiętam okres... Teraz, sorry, że ci przerwałem, ale pamiętam nawet okres chyba w poprzednim sezonie, chyba 2 lata temu, kiedy wyciągnął Carolina Panthers do playoffów z bilansem bodajże 6-9, jeżeli się mylę, to albo może było to 7-8, no już teraz nie kojarzę, ale wydaje mi się, że to właśnie było coś w tym stylu i wyciągnął Carolina Panthers z ujemnym bilansem do playoffów. No ale mimo wszystko ci malkontenci mówili, że tam jest Kevin Benjamin, tam jest naprawdę świetna defensywa i ta drużyna potrzebuje sukcesów i ten trener nie spełnił nadziei, jakie były przed nim stawiane, aż przyszedł ten ostatni sezon i chyba już nikt nie miał wątpliwości.
Rivera miał dosyć dużego pecha, bo jego drużyna słabiutko zaczynała sezon, zazwyczaj. Carolina znajdowała zawsze sposób na to, żeby przegrać kilka spotkań na początku sezonu zasadniczego i odwrócić od siebie wszystkich fanów i spisać kolejne sezony na straty. Rivera też bardzo często przegrywał mecze małą ilością punktów. Jeżeli przemyślicie mecze, które Carolina Panthers przegrywali rok, dwa, trzy, cztery lata temu, to nie wiem, czy nie przodują w NFL pod względem ilości meczów przegranych 7 punktami lub mniejszą ilością tych punktów. Ale pochwała należy się również właścicielowi Caroliny za cierpliwość, że nie zwolnił Rona Rivery w tych chudych latach, że nie zmieniał reżimu jak rękawiczek, jak to działo się na przykład w Oakland czy w Cleveland. Wydaje mi się, że bardzo duża część powodu, dla którego te drużyny nie mogą odbić się od dna, jest fakt, że tam instalowani są nowi trenerzy z nową wizją, nowi menedżerowie generalni co kilka lat. W przypadku Caroline, czy ta cierpliwość zdecydowanie popłaciła. Obok Caroline taką drużyną, na którą trzeba pokazać, tutaj są na przykład New England Patriots, na przykład Pittsburgh Steelers, którzy od kilkudziesięciu lat mają dosłownie 3 trenerów. Chuck Noll, trener Coughlin i w tej chwili trener Tomlin. I tą kontynuację widać. A wracając do samego Rona Riviery, w tej chwili według mnie jest jednym z lepszych szkoleniowców Pittsburgh.
Drugim takim wygranym jest chyba szkoleniowiec Arizona Cardinals, tak się wspomina o tym, ale zdecydowanie mówię, świetny okres Rona Rivery, ja tylko uzupełniając, oczywiście przesadziłem z tymi porażkami, to był bilans 7-8, ale coś 7-8 i jeden remis dokładnie, więc wydawało mi się, że to był gorszy bilans, ale rzeczywiście on nawet wtedy nie wyglądał tak źle, ale pamiętam tę opinię, że niektórzy chcieli go zwolnić. Innym wygranym ostatniego okresu w NFL jest Mike Orr, tak zwany Big Mike, którego pewnie kojarzycie z produkcji filmowej. Podpisał 3-letni kontrakt z Carolina Panthers, warty 21,6 miliona dolarów. No i według mnie to jest, mówię, jeden z najlepszych powrotów zawodników do wielkiej, wielkiej kariery w NFL ostatnich lat. Zgadza się, Łukasz? Może masz jakieś inne kandydatury?
Właśnie, bo ja myślałem, że jego przygoda z NFL powoli będzie dobiegała końca, bo po tych świetnych latach na początku jego kariery, no, bywało coraz gorzej z Big Mike'iem. I w sumie naprawdę cieszę się bardzo, że ktoś taki jak on, to no, dzięki swojej historii życiowej, no, bardzo przysłużył się promocji futbolu amerykańskiego poza Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim dzięki tej hollywoodzkiej produkcji.
On nawet sam zresztą wspominał, że ta produkcja, znaczy fajnie, żeby promował, ale on nawet tam chyba wspominał, że ta produkcja trochę mu zaszkodziła i on trochę nie mógł się skupić na tym, co naprawdę, za co mu płacono, za treningi, a musiał odpowiadać na pytania mediów, niezwiązane zupełnie z futbolem.
Dokładnie tak. I o ile jemu to mogło przeszkadzać, to myślę, że sama liga na tym bardzo zyskała, bo i on, i futbol amerykański byłyby przedstawione w tym filmie bardzo pozytywnie. No i teraz Orr dostaje kolejne 3 lata. Ja wrócę ciągle do tego, że to są niegwarantowane lata. I Orr na tym etapie swojej kariery będzie musiał rok na rok udowadniać swoją przydatność do drużyny. No ale cyfry wyglądają przyzwoicie. To jest 7 milionów dolarów średnio na rok. To nie są jakieś tam drobne, więc musiał przekonać do siebie włodarzy Carolina Panthers, tym bardziej, że jest to drużyna, która będzie, myślę, w ciągu najbliższych kilku lat walczyła o te najwyższe cele i tam każde miejsce w składzie jest naprawdę cenne.
Dokładnie. Jeżeli ktoś nie zna, mówię, tej produkcji, to gorąco polecamy. W polskim tłumaczeniu jest to Big Mike, po prostu chyba Wielki Mike. Myślę, że to też bardzo ciekawa przeszłość i może jeszcze przyszłość. Zobaczymy jak ten okres kariery Michaela Orra będzie wyglądał dalej w Carolinie Panthers. Czas też przejść do trochę informacji mniej takich oficjalnych, trochę zakulisowych. Robert Kraft, właściciel New England Patriots, wchodzi do gry o kupno UFC. Słyszałeś coś, Łukasz, o tym, czy nie? Podobno całkiem duże tam pieniądze wchodzą w grę. Ja nawet słyszałem o tym, że on jest zainteresowany całkowitym przejęciem albo nawet częścią. Oczywiście tylko dla naszych słuchaczy uzupełnienie, UFC to najlepsza liga zawodowa zapaśników MMA.
Słyszałem o tym, że UFC jest na sprzedaż. Mówi się o 3,5 miliarda dolarów, nie wiem, czy takie cyfry no, obiły się również tobie o uszy.
Ja nawet słyszałem 4,1, coś takiego.
Proszę, więc cyfry są naprawdę niebagatelne. Natomiast no, pewnym zaskoczeniem jest dla mnie fakt, że Kraft jest jednym z graczy na tym rynku, że będzie ubiegał się o kupno UFC. Z drugiej strony jest to właściciel, który no nie boi się inwestować swojego kapitału w takie no niestandardowe przedsięwzięcia. On w tej chwili wyłożył całkiem duże pieniądze w współfinansowanie, nie pamiętam dokładnie, albo DraftKings, albo FanDuo, czyli dwóch serwisów, które tutaj w Stanach Zjednoczonych w zasadzie dominują rynek tych jednodniowych rozgrywek fantasy football, gdzie ludzie mogą wpłacić pieniądze i wziąć udział w rywalizacji z innymi graczami fantasy football w ciągu jednotygodniowych rozgrywek. Jest to no, przemysł, który się niesłychanie rozwinął w ostatnich kilku latach i Kraft rzeczywiście zauważył tam potencjał, nie bał się wyłożyć pieniędzy, mimo tego, że jest to no, jak gdyby kontrowersyjne przedsięwzięcie. W sumie no, chyba UFC fajnie pasowałoby do jego portfolio, pogranicze show biznesu i sportu.
Dokładnie, a tym bardziej, że mówię, tam dosyć spore udziały zawsze w MMA mieli Rosjanie. Przypomnę legendarny Fyodor Emelianenko w ostatnich latach. A tutaj, no, teraz też gdzieś czytałem wywiad, że popiera Trumpa w wyścigu po stołek prezydencki prezydenta USA, więc wcale bym się nie zdziwił, jakby miał no, taki kaprys, bo dla niego to nie będą jakieś bardzo wielkie pieniądze. Pewnie jakiś znaczący przelew pójdzie wtedy, ale to będą raczej dla niego drobne, więc... Taka też promocja trochę Trumpa, trochę swoich przekonań. On też głośno mówi o tym, że nie podoba się cała polityka ligi NFL, więc będzie miał całkiem takie fajne inne pole do popisu i do prezentowania też swoich jakichś przekonań. To jest jednak jeszcze jakaś całkiem ciekawa opcja, że wcale nie chodzi o to, żeby, no, żeby zarządzać tą najlepszą organizacją MMA na świecie, ale po prostu też trochę, żeby budować sobie markę, może nawet pod politykę, kto wie.
No kto wie, no, z bogatymi nigdy nie wiadomo, z tymi naprawdę bardzo bogatymi.
Już niedługo, nawet na niektórych stronach już chyba wystartował draft Fantasy Football. Łukasz, no jesteś właścicielem, czy tam komisarzem, jakby to nazwać, mistrzostw Polski. Właśnie otworzyłeś sezon zapisów. opowiedz o tym projekcie, który nadzorujesz, no i opowiedz, jak można ewentualnie zapisać się do tej ligi, do Mistrzostw Polski Fantasy Football.
Koordynuję te nieoficjalne rozgrywki o tytuł Mistrza Polski Fantasy Football już od wielu, wielu lat. Gramy bodajże od 2003 roku. W tej chwili jest z nami grubo ponad setka osób. Gramy na Yahoo, na platformie Yahoo, w ligach złożonych z 12 drużyn, podzielonych hierarchicznie w bardzo podobny sposób, jak są podzielone rozgrywki, piłkarskie rozgrywki ligowe w większości krajów. Liga A, ta najwyższa liga, rywalizuje o nieoficjalny, jeszcze raz to powtórzę, tytuł Mistrza Polski w Fantasy Football.
Przypomnę tylko tutaj, że mistrzem Polski nieoficjalnym z ubiegłego sezonu jest Łukasz Kądziołka, który też z pewnością wróci do nas w sezonie już NFL, bo teraz no, ma inne obowiązki, ale oczywiście to wszystko rozumiemy. Łukasz też będzie bronić tytułu mistrzowskiego. A jeszcze tak z czystej ciekawości, komuś udało się obronić rok po roku Mistrzostwo Polski w Fantasy Football?
Tak, mieliśmy dwa takie przypadki. Co ciekawe, mieliśmy zawodnika, który grał drużyną nazwą Warsaw Lions, który dwa razy pod rząd wygrał. W trzecim roku zajął ostatnie miejsce, czyli spadł do niższej ligi rozrywkowej i tyle, żeśmy dowiedzieli. Nie zgłosił się już dalej do gry. No ale, tak jak mówię, dwie najlepsze drużyny z niższych lig co roku awansują, dwie najgorsze drużyny z każdej ligi co roku spadają. Mamy co roku nabór nowych zawodników, taki nabór w tej chwili trwa. Odsyłam Was do kilku miejsc. Na Facebooku możecie w bardzo prosty sposób skontaktować się ze mną, robiąc wpis chociażby na stronie pasjonatu futbolu amerykańskiego. Możecie napisać do mnie bezpośrednio, znajdziecie mnie na pewno. Łukasz Dudka w Chicago, z tego co mi wiadomo jest tylko jeden, więc bardzo łatwo możecie mnie odszukać. Napiszcie do mnie prywatną wiadomość, ja odpowiem na wszystkie pytania związane z Fantasy Football i co najważniejsze, przyślę Wam zaproszenie do ligi. Gra jest naprawdę fajna, można porywalizować z ludźmi, z Polakami, nie tylko z Polski, z całego świata. Łukasz Kądziołka, aktualny mistrz Polski, mieszka w Norwegii, jest sporo graczy ze Stanów Zjednoczonych, mamy ludzi grających z Kanady, z innych krajów europejskich. I ten światek futbolowy się rozrasta, a Fantasy Football jest świetnym sposobem na to, żeby wgryźć się naprawdę bardzo mocno w NFL i zacząć interesować się nie tylko ulubioną przez siebie drużyną, ale tak naprawdę całą ligą, bo do tego zmusza się Fantasy Football.
Dokładnie, ja pamiętam też okres, no sezon temu był mój debiut i też tak nie miałem za bardzo przekonania, bo no, różne obowiązki były na głowie, ale mówię, dobra, w końcu spróbuję, zawsze mnie do tego kusiło, ale tak zawsze znajdowałem sobie wymówkę i w tamtym roku no, spróbowałem zapisać się do jednej z lig i naprawdę to jest mega, bo człowiek zwracał uwagę na takie szczegóły, które normalnie pewnie by sobie minął gdzieś tam okiem. No i te statystyki też zostają później w głowie, jak teraz na przykład prowadzę czy podcast, czy piszę jakieś teksty. No to już te statystyki mam w głowie i wiem na przykład, że jak widzę Daga Martina, to wiem, że to jest świetny biegacz, ale ma problem ze zdobywaniem przyłożeń i takie statystyki zostaną w głowie z pewnością właśnie Fantasy Football. Chcesz jeszcze coś dodać, Łukasz?
Musimy zrobić kiedyś Pick Six konkretnie o Fantasy Football, bo myślę, że dla wielu osób jest podobnie jak było to dla Ciebie. Jest to rzecz, o której ciągle słyszymy, ale tak naprawdę nie wiemy, czym to się je. Obawiamy się najróżniejszych rzeczy, że nie podołamy, że będziemy musieli poświęcić zbyt dużo czasu, że nie damy sobie rady, ale tak naprawdę jest to fenomenalna zabawa. Jest to coś no, niesłychanie zaraźliwego, coś, co no, uzależni nas szybko od siebie, a jeżeli kochacie cyfry, dokonywanie jakichś analiz, jeżeli chcielibyście się wcielić w rolę menedżera generalnego, przynajmniej swojej prywatnej drużyny i porywalizować z grupą znajomych, czy z grupą wirtualnych przyjaciół. Jeżeli lubicie futbol amerykański i chcecie się wgryźć w tą dyscyplinę o wiele bardziej, naprawdę nie ma nic lepszego niż Fantasy Football.
Ja na przykład mówię teraz, żałuję, że wcześniej tego nie spróbowałem, ale to jest naprawdę fajna sprawa i też szacunek, Łukasz, że znajdujesz czas na to wszystko, żeby to ogarnąć. Wiem na pewno, że jest ciężko, ale kiedyś jeszcze był Andy, który ci pomagał, nie? Już teraz Andiego z nami nie ma.
Tak, no, ta liga bardzo szybko zaczęła się rozrastać, bardzo szybko zaczęła wymykać się spod kontroli i Andy był taką osobą, która no, bardzo pomogła w tym, żeby nałożyć, nadać strukturę całym tym rozrywkom w tej chwili. No jakoś jeszcze udaje mi się to utrzymywać, ale powiem szczerze, że kiedyś trzeba będzie to poletko podzielić, zorganizować jakiś może komitet, który zajmie się organizowaniem i nadzorowaniem tych rozgrywek z roku na rok, bo społeczność, polska społeczność fantasy futbol rośnie co najmniej tak samo prężnie jak polska społeczność futbolowa, czego wy, nasi słuchacze, jesteście najlepszym przykładem.
Okej, okay, właśnie mówię, to była świetna sprawa. Kto nie zna postać Andy'ego, to też na naszej stronie przygotowaliśmy. Też Łukasz, miałeś swój bardzo duży udział w tym całym projekcie, więc warto poznać osobę Andrzeja, naprawdę wielki pasjonat futbolu amerykańskiego, jeszcze większy pewnie pasjonat fantasy futbol. Szkoda, że z takich ludzi już z nami nie ma, no ale życie jest brutalne i życie też toczy się dalej. Szuka swoich następców, tak jak mówisz. To tyle na dzisiaj. Bądźcie z nami, już niedługo oficjalnie też poinformujemy o przygotowanych dla was niespodziankach. Między innymi będą też... Chyba nie powiem za dużo, jak będą konkursy. Na pewno w niedługim czasie będą szczegóły. Pamiętajcie też o Tour de PLFA, które no już dzisiaj będzie, bo nagrywamy w późnych godzinach nocnych w Polsce. Jest 17 minut po północy. Goście będą znakowici, m.in. reprezentant Polski w futbolu amerykańskim. Do usłyszenia, mówią państwu Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Trzymajcie się, cześć.
Oprawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl